studiu wschodnim kolejny gość, Krzysztof Jakubowski, prezes Fundacji Wolności. Dzień dobry.
Dzień dobry.
7 i 8 września fundacja prowadziła warsztaty na temat jawności, otwartości i przejrzystości samorządu lokalnego dla organizacji watchdogowych, dziennikarzy, urzędników z miast partnerskich Lublina, z dwóch miast, Łódzka i Równego. No więc na początek chciałem zapytać właśnie w tej materii, z czym Ukraińcy dzisiaj mają największy problem, jeśli chodzi o tę jawność, bo wszyscy też wiemy, że kraj, w którym słowo korupcja pojawia się na każdym kroku, jest to element życia po prostu społecznego. Państwo tam przyjeżdżają ze swoim projektem, ze swoimi pomysłami, jakie są reakcje?
No, Ukraina obecnie jest jakby na progu integracji europejskiej z Unią Europejską, dlatego tam potrzeba jest fundamentalnych zmian, właśnie między innymi w zakresie zwalczania przeciwdziałania korupcji, którą jak u nas się powszechnie uważa, jest tam na dość dużym poziomie. Obecnie Ukraina, na Ukrainie trwa proces decentralizacji samorządu lokalnego, gdzie wzorem jest Polska, tak, gdzie tym docelowym elementem ma być podział terytorialny, struktura podziału terytorialnego, tak jak u nas, czyli gminy, powiaty, województwa. Do tej pory tam funkcjonowały tak zwane sioła, to mniej więcej coś takiego jak u nas wieś. Były to bardzo małe jednostki, dlatego też bardzo słabe i bardzo biedne, biorąc jeszcze pod uwagę generalnie zamożność Ukrainy. Natomiast teraz w ramach tej decentralizacji te sioła wspólnie się łączą, żeby tworzyć gminy. I tutaj też zwracaliśmy uwagę zarówno my, jak i też tutaj uczestnicy warsztatów, że tutaj przejrzystość i otwartość już w związku z tą decentralizacją, stworzeniem tych samorządów jest bardzo istotna. Bo jeśli mieszkańcy mają brać sprawy w swoje ręce, zarządzać, decydować o tych lokalnych społecznościach, lokalnych strukturach, to muszą wiedzieć, jak to funkcjonuje. Dlatego tutaj zwracam uwagę, że ta przejrzystość, otwartość samorządów jest bardzo, bardzo istotna.
Muszą wiedzieć, jak to funkcjonuje, ale też muszą mieć wolę, muszą chcieć. I ta chęć, ta determinacja jest? Widać ją?
No właśnie, tutaj byłem zaskoczony dużą, z jednej strony, frekwencją na naszych warsztatach. W sumie około 40 osób, a przypomnę, że to były całodzienne warsztaty, dość długie. Z drugiej strony tą aktywnością tych uczestników, jak i ich też świadomością, czyli zdawali sobie sprawę, naprawdę wszyscy, nawet przedstawiciele lokalnej administracji, tak, urzędnicy, zdawali sobie sprawę, jak to jest ważne, jak to jest istotne, i zadawali dość konkretne, szczegółowe pytania. Także myślę, że ta świadomość jest, tylko jest po prostu głód tych reform i tego, żeby dążyć właśnie do tego, żeby te zmiany wprowadzać.
No to przejdźmy do konkretów. Czego konkretnie państwo uczyli? Jakimi doświadczeniami żeście się dzielili? Rozumiem, które mają na celu teraz przełożenie na Ukrainę, czy powinny mieć przełożenie na Ukrainę.
Dokładnie. Przecież na początku chciałem też wtrącić, że nie jest tak, że na Ukrainie tej przejrzystości, jawności nie ma w ogóle. Są tam mechanizmy często odgórnie stworzone, które mają temu sprzyjać. Jak na przykład jest jeden wielki portal, na którym są publikowane zbiorczo wszystkie zamówienia, przetargi organizowane przez samorządy, ale to jest powyżej pewnej kwoty. Czyli to takie największe te przetargi, można sobie wejść w jedno miejsce i znaleźć o tym informacje, po to właśnie, żeby tą jawność zmniejszać. Ale z drugiej strony te wszystkie mniejsze wydatki już są mniej jawne, mniej przejrzyste. Nie ma miejsca, gdzie można by się z tym zapoznać. Dlatego też przedstawialiśmy między innymi funkcjonalność biuletynów informacji publicznej, do których my w Polsce przez ponad 20 lat już przywykliśmy, natomiast na Ukrainie czegoś takiego nie ma, więc prezentowaliśmy, jak to wygląda, na przykładzie Lublina, którego biuletyn notabene uważam, że jest całkiem bogaty w informacje. Prezentowaliśmy wreszcie rejestry zawieranych umów, które zawierały wszystkie umowy zawierane przez urząd, tak w Polsce od kilku lat, dzięki też zaangażowanie społeczników, te rejestry funkcjonują, też zachęcaliśmy, żeby również oddolnie Ukraińcy jakby występowali, wnioskowali, lobbowali za tym, żeby samorządy takie rejestry umów stworzyły. Prezentowaliśmy również dobre przykłady, dobre praktyki z zakresu wizualizacji danych, wizualizacji budżetu. Między innymi na przykładzie naszego portalu Jawny Lublin, który od kilku lat funkcjonuje, czy na podstawie portalu Budżet Gdańska, który właśnie w sposób też wizualny, obrazowy przedstawia, uczy mieszkańców, jak wygląda budżet, jak wyglądają wydatki w sposób taki strawny do zrozumienia, gdzie właśnie tam też Ukraińcy zwracają uwagę, że jak ktoś chciałby się zapoznać z budżetem miasta, na przykład Równego czy Łódzka, to musi otworzyć sobie arkusz kalkulacyjny, który ma kilkadziesiąt stron cyferek. I to jest dla zwykłego mieszkańca niezrozumiałe. Dlatego też tutaj zachwalali te wzorce. Pokazywaliśmy funkcjonowanie naszego lubelskiego geoportalu, który jest takim otwartymi danymi w zakresie dostępu do informacji takich właśnie kartograficznych, geograficznych na poziomie mapy. Pokazywaliśmy wreszcie otwarte dane, jak funkcjonują na podstawie Warszawy, które to miasto zorganizowało wręcz konkurs zachęcający mieszkańców, organizacje pozarządowe czy firmy do wykorzystania otwartych danych po to, żeby służyły mieszkańcom.
No i dobrze, no i jakie są reakcje Ukraińców na to, co widzą, jak to funkcjonuje w Polsce? Jest chęć do tego, żeby przekładać to na ukraiński grunt?
No, zainteresowanie było duże. Niektóre projekty zrobiły na nich duże wrażenie, jak chociażby geoportal, funkcjonalność geoportalu lubelskiego, zwłaszcza na pracownikach Urzędu Miasta w Równym, którzy w tym momencie też starają się o środki jakieś zewnętrzne na stworzenie czegoś podobnego. To zrobiło to duże wrażenie i są zainteresowani tym, żeby to tworzyć. Z kolei dziennikarze czy przedstawiciele organizacji pozarządowych zwracali dużą uwagę na istotność i znaczenie tego, żeby ten budżet miasta był bardziej przyswajalny dla mieszkańców, żeby bardziej zrozumiały, żeby mieli wiedzę większą na temat tego, jak on funkcjonuje, bo też zwracam uwagę, że obecnie w samorządzie na poziomie powiedzmy miasta to sporo radnych zajmuje się tym, żeby coś obiecać mieszkańcom, że najlepiej, żeby dać mieszkańcom pieniądze albo obiecać, że wyremontują ich blok właśnie i mieszkańcy są z tego zadowoleni, natomiast nie ma takiej świadomości dobra wspólnego, tak, że ci radni są po to, żeby działać na rzecz miasta, żeby rozwijało się miasto, a właśnie może gdyby mieszkańcy zrozumieli, jak funkcjonuje budżet miasta, że są pieniądze, które wpływają, wypływają i na co one są wydatkowane, to przecież ta świadomość się zwiększyła i zmieniłoby się trochę podejście mieszkańców i oczekiwania wobec na przykład radnych.
A jakie są różnice w już wykorzystaniu tej wiedzy, którą państwo mają w Polsce i na Ukrainie? To znaczy w Polsce, tak jak pan przywołał, geoportal, biuletyny zamówień publicznych, różnego rodzaju profile na portalach społecznościowych, strony internetowe. Tak? To wszystko dzieje się w dużej mierze w tej przestrzeni internetu. Oczywiście jakby odrębnym elementem są media, tak? I które mają pewnie swoje jakieś tam słabości. Natomiast jak to, czy na Ukrainie jest ten kurs powinien iść podobnie, czyli przede wszystkim sieć, przede wszystkim poza tą świadomością, bo tam w tej chwili jest, obserwujemy niezły rozwój mediów takich niezależnych, portali niezależnych, niezależnych od władzy, które często narażają się właśnie politykom, ujawniają tę korupcję i tak dalej. Natomiast akurat bym powiedział, że akurat tego w Polsce brakuje. Tu jest ta różnica, ale być może pan ma inne obserwacje. Jak to wygląda?
Wręcz akurat podpisałem się pod petycją, będąc tam na miejscu, o utworzenie niezależnego radia w Łódzku, bo tam właśnie dziennikarze zbierali. Także faktycznie jestem pod wrażeniem tej niezależności mediów i tej różnorodności. Jak też udzielaliśmy wywiadów w telewizji takiej regionalnej, wojewódzkiej, to pytałem się właśnie, czy to jest taka największa telewizja, ta wojewódzka regionalna, to słyszałem, że nie, to jest trzecia. Także u nas trudno znaleźć województwo, w którym by były trzy telewizje, tak, które nie internetowe, tak, tylko które by nadawały w telewizji. Także ten pluralizm mediów jest faktycznie duży. Natomiast też byłem zapytany, które rozwiązania ja polecam, które uważam, że powinny być wprowadzone na Ukrainie. Natomiast tutaj odpowiadając na takie pytanie, to uważam, że jakby my zaprezentowaliśmy różne narzędzia, które funkcjonują w Polsce, które naszym zdaniem się sprawdzają, jakie mają zalety, wady, natomiast tutaj Ukraińcy powinni jakby sobie zdecydować, wybrać, tak, co im jest najbardziej potrzebne, co im jest najważniejsze, bo nie będziemy wskazywać, że najważniejsze jest, nie wiem, wizualizacja budżetu i takie serwisy jak Jawny Lublin, bo być może dla nich jest ważniejszym problemem coś innego, dlatego my tutaj prezentujemy i oczywiście jeśli nasi partnerzy będą zainteresowani konkretnym rozwiązaniem, to będziemy chcieli pomóc, żeby je wdrażać.
To nie jest koniec tej współpracy z partnerami na Ukrainie, bo przecież już niedługo kolejna okazja do rozmów i wymiany doświadczeń podczas Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, który 25 i 26 września odbywać się będzie w Lublinie i będzie, jak rozumiem, też jakaś kontynuacja tej współpracy.
Tak, będzie kontynuacja współpracy. Przyjeżdża 15-osobowa grupa właśnie z tych osób, które uczestniczyły w warsztatach, czy też jeśli się kolejne zgłoszą, bo też nie wszyscy chętni mogli przyjechać, przyjadą uczestniczyć w tym kongresie. Szczególnie dla nas istotnym, dla naszej współpracy będzie panel, na który też zapraszam serdecznie słuchaczy. W drugi dzień kongresu, czyli 26 września o 15:45, dyskusja dotycząca tego, czy urzędnicy i watchdogi, czy organizacje strażnicze mogą ze sobą współpracować. Jeśli tak, w jakim zakresie, i porównanie perspektywy w Polsce i perspektywy na Ukrainie. Czyli chcemy porozmawiać, jak na Ukrainie układa się współpraca tych organizacji strażniczych z urzędami, z władzami miast, z urzędnikami, i jak wygląda w Polsce, i porównanie, jakie są wspólne cechy, a też jakie są różnice.
To jeszcze o tych organizacjach właśnie strażniczych na koniec chciałbym porozmawiać. To znaczy, u nas jednak obserwujemy powolny, ale jednak wzrost tego typu inicjatyw. Oczywiście jest jakiś tam przykład z góry, który idzie z dużych organizacji. Natomiast czy na Ukrainie ten proces też się już dzieje? No i jaka jest skala tego zjawiska? No
myślę, że ten proces na Ukrainie pewno postępuje. Jest też jedna duża organizacja strażnicza, która jest może być takim parasolem i wsparciem dla tych mniejszych. To jest sieć Opora, która działa na terenie całego kraju. Aczkolwiek z takich moich spostrzeżeń, to wydaje mi się, że te organizacje są słabe pod względem takim przede wszystkim innym, infrastrukturalnym czy też finansowym. Zwróćmy uwagę, że bardzo jest trudno o środki finansowe na działalność organizacji na Ukrainie, no bo od kilku lat co prawda tam są granty od różnych państwowych, a też prywatnych donatorów, zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych czy z Kanady, więc tutaj te środki są, ale w razie gdyby te środki się skończyły, to praktycznie nie miałyby te organizacje skąd czerpać funduszy na działalność, także są jeszcze dość słabe. Ale należy to docenić, że takie organizacje się pojawiają, funkcjonują, działają. Myślę, że zwłaszcza są one bardziej widoczne i bardziej silne na zachodniej Ukrainie. Która jest taka bardziej proeuropejska, można powiedzieć.
A to polska organizacja i polskie organizacje w ogóle ten proces wspierają, bo Polska staje się przykładem dla Ukraińców.
Tak, mi się wydaje, że to jest nasz duży sukces i duma, że to jesteśmy my tym jakby przekaźnikiem, tym, który ma wspierać, uczyć i pokazywać standardy jawności, przejrzystości. Myślę, że to jest dla nas duży plus.
Krzysztof Jakubowski, prezes Fundacji Wolności, był gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.